To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O czym dzisiaj?
O tym, po czym można poznać prawdziwego klasonografistę.
Czyli?
Czyli pytanie zasadnicze, czy po tym, jak zaczyna, czy po tym, jak kończy.
Był kiedyś taki premier, który uważał, że ma to znaczenie. A ty uważasz, że ultrasonografista od mężczyzny czymś się różni? Czy mężczyzna jest, może być ultrasonografistą? Jak to sprawdzić w ogóle?
Ja myślę, że nie ma znaczenia, czy jest to mężczyzna, czy jest to kobieta. Ultrasonografistą podobno w obecnych czasach może być tylko mężczyzna. Kobieta może być ultrasonografistką. To ładnie brzmi zresztą, nie?
Pamiętajmy o feminatywach.
Podobno są bardzo ważne. Troszkę żartujemy, ale bezwzględnie szanujemy. Zresztą nie wiem, czy wiesz, ale feminatywy przed wojną były właściwie czymś absolutnie oficjalnym w języku polskim. To potem się coś pomieszało.
Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o tym, od czego zaczynamy badanie. Ja powiem tak. Jak brzuch, to od pęcherza moczowego. Jak sonomammografia, to od prawej piersi. Jak tarczyca, to od lewego płata.
Ty zaczynasz od lewego płata tarczycę. Ja to skrzętnie kiedyś już zauważyłem w czasie naszych różnych kursów w realu, różnych spotkań na żywo, bo ty jesteś leworęczny. Dla mnie jest to absolutnie dziwne, że można zaczynać badanie tarczycy od lewego płata. Ja zawsze od prawego.
Left-handed and left-minded.
Czy to się czymś różni, tak patrząc docelowo we wnioskowaniu?
Czasami tak, czasami nie.
Każdy z nas ma pewne przyzwyczajenia, jak zaczyna badanie, od jakich narządów zaczyna badanie. Pewnie ten taki utarty schemat, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy w czasie naszych podcastów, ma znaczenie, bo ułatwia nam też zapamiętywanie tego, co powinniśmy podczas każdej naszej procedury wykonywać. Ale chyba nie zawsze powinniśmy się tego tak sztywno trzymać.
Bo
są takie sytuacje, gdzie powinniśmy zacząć absolutnie od innego narządu niż się przyzwyczailiśmy. Bywa tak, że rzeczywiście u małych dzieci zaczynamy badanie USG jamy brzusznej od pęcherza moczowego, no bo dotkniemy głowicą brzuch, często żel jest stosunkowo chłodny i już po zawodach nie mamy szans na zobaczenie ściany pęcherza, nie mamy szans na obliczenie objętości pęcherza, nie mamy szans na ocenę tego, co w tym pęcherzu się dzieje. Ale są pewne sytuacje, gdzie właściwie zaczynamy to badanie w stylu point of care, od tego, co pacjenta najbardziej interesuje albo z czym się zgłasza, a dopiero potem oglądamy całą resztę. Część z nas tak robi, ja osobiście przyznam się, że działam absolutnie odwrotnie, czyli w sytuacji, kiedy pacjent przychodzi na badanie i mówi, że boli go w prawym podżebrzu, to badam cały brzuch, a na koniec zostawiam sobie to miejsce, w którym pacjent zgłasza dolegliwości bólowe.
To jest tak zwana metoda najciekawsze na deser. Ja też ją stosuję.
Ta metoda najciekawsze na deser ma o tyle uzasadnienie w naszym postępowaniu, że właściwie pozwala nam nie pominąć pierwszego i drugiego dania, bo być może to główne danie znajduje się całkowicie gdzie indziej, a my skupimy się na deserze w takim stylu kaszubskim.
Może tak być. Ja ci powiem tak. Ja sobie ostatnio taką rzecz pomyślałem, że wszystkie kolejki, które są do gabinetów USG, to wynikają z tego, że lekarze za długo badają. To jest USG. Pacjent przychodzi, kładzie się, robisz rach, ciach, ciach, nerka, patrzysz, jest poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego, jest guz, nie ma guza, patrzysz, czy w pęcherzyku są złogi, gruczoł powiększony, tętniak aorty. Wiesz, wszyscy wiedzą, że USG to nie jest badanie do trzustki, to piszesz, że trzustka przesłonięta przez gazy, 5-7 minut z opisem i zrobione. A tutaj wywiad, jakie to ma znaczenie? Ten pacjent najczęściej był już u jakiegoś lekarza, ktoś z nim rozmawiał, co będzie, to będzie, a potem sobie będą porównywali, najwyżej tomografię zrobią.
Wiesz, prawda jest taka, że po co to USG robić tak dokładnie, skoro rzeczywiście i tak bez względu na to, co znajdziemy w tym badaniu, trzeba to badanie zweryfikować kolejnym badaniem. Niekoniecznie badaniem USG oczywiście, ale badaniem tomografii komputerowej, rezonansu, czegokolwiek bądź innego. W związku z tym chyba bez sensu jest się skupiać na tym badaniu, marnując czas, jak tak naprawdę to, co najważniejsze, zrobimy nawet nie w 5-7 minut, a w 3 minuty, bo co musimy zrobić? Zobaczyć, jakie są duże narządy, czyli je zmierzyć. W jednej projekcji każdy narząd wystarczy, a i to jest niekonieczne u pacjentów dorosłych. I zobaczyć, czy nie ma dużych zmian patologicznych. W większości rzeczy i tak dokładnie nie obejrzymy, bo tak jak wspomniałeś, no niestety tam jest gaz w jelitach. Nie da się tego ominąć. W związku z tym nie ma co oszukiwać siebie i pacjenta, że możemy więcej.
Bo jak wymyślisz sobie tak, że trzustki, no kto tam w USG trzustkę widział, to nie ma co tam tracić czasu, tam już cenne minuty, to już lepiej kogoś innego przyjąć. Pęcherzyk żółciowy, no dobra, no trzeba zobaczyć ten pęcherzyk żółciowy, ale albo jest łuk, albo nie ma łuk, a jak obkurczony, to przecież nie twój problem, że pacjent się najadł przed badaniem. A nerki na przykład. Po co tak dokładnie? No nerki, no to widzisz, no tam mają po około 10-11 cm, to już to wszystko jest jasne. Trzeba zobaczyć, czy tętniaka aorty brzusznej nie ma. Wiesz, żeby czegoś grubego nie pominąć. Bo nawet jak znajdę zmianę ogniskową w nadlepku centymetrową, to i tak nikt nie uwierzy w to, że ja ją znalazłem. Albo te wola guzkowe. Po co to opisywać w tarczycy? Piszesz tarczyca zmieniona guzkowo, powiększona, patrzysz tylko, czy są guzki do centymetra czy półtora. Odnośnie wielkości, jakie są, takie kierujesz na biopsję i następny proszę. A ty jeszcze gadać chcesz z pacjentami, to już ich lekarz prowadzący z nimi pogadał.
Jest pewne niebezpieczeństwo w tym takim bardzo dokładnym badaniu. Na przykład tarczycy, bo zaczniemy opisywać zmiany średnicy 2, 3, 4 mm. Do biopsji się nie nadają, stresu pacjenta budują. Pacjent będzie chodził co 3 miesiące, co pół roku, daj Boże co rok na kontrolne badanie USG. Czekał nie wiadomo na co, urośnie, nie urośnie, jestem chory, mam guza, mam nowotwór, może jestem zdrowy, może to ukłuć, może tego nie ukłuć. W tym czasie zmarnuję mnóstwo pieniędzy i pacjent i system. Zbadałbyś 5 kolejnych pacjentów co najmniej, u których rzeczywiście to badanie jest potrzebne, bo przyłożysz głowicę, zobaczysz chorobę Hashimoto, zajmie ci to minutę, no bo zmiany są ewidentne. Przyłożysz głowicę, zobaczysz duży guz o średnicy 1-2 cm, wiadomo, że go trzeba ukłuć. Zajmie ci to minutę. I zobacz, jak szybko bylibyśmy w stanie rozładować zatory w systemie. Te kolejki, które narosły chociażby przez ostatni rok pandemii.
No tak, bo upierdliwie szczegółowo badamy, szukając jakichś hiperhomogenicznych obwódek wokół piramid po to, żeby jeszcze potem szukać przytarczyc. A słuchaj, Tomek, to trzeba szybko, bach, 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 wzór opisu, nerki, wątroba, śledziona, duże naczynia w normie i następny proszę.
Tylko pamiętaj o jednym. Zawsze twój opis powinien być opisem bezpiecznym, taki, który chroni ciebie przede wszystkim. Bo jak napiszesz, że nie udało się uwidocznić przestrzeni zaotrzewnowej, bo pacjent był źle przygotowany, jest super. Nie udało ci się pomierzyć narządów, bo pacjent jest zbyt otyły, jest super. Krótko mówiąc, dajesz kolejny dowód na to, że no sorry, jest olbrzymia grupa pacjentów, być może nawet ponad połowa wszystkich pacjentów, którym to USG jest kompletnie niepotrzebne. Ich trzeba od razu kierować na zaawansowaną diagnostykę obrazową, jeżeli w ogóle jest to potrzebne.
W ten sposób naprawiliśmy system diagnostyki w Polsce ultrasonograficznej. Szybko, rachu ciachu, 2-3 minuty, opis długości 2 linijek i do domu, i następny proszę, i następny proszę. Można? Można.
Można. A jeszcze do tego skracasz czas kontaktu z pacjentem, skracasz ryzyko narażenia na różnego rodzaju infekcje. Nie mówię o czasach pandemii, ale w ogóle generalnie wszystko idzie sprawnie i sympatycznie i na pewno nie będzie żadnych opóźnień. Umówisz sobie pacjenta co 5 minut i co 5 minut będzie badanie wykonane.
A my tutaj mówimy o tym, żeby zbierać wywiad, żeby zaczynać, co pana boli, co panu dolega, jak się pan czuje, niech się pan otworzy. Na zeszłym podcaście słuchacze zachwyceni, że taki humanistyczny, wręcz aż humanitarny podcast.
Trzeba było na psychologię iść.
A tu bach, 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 jedziemy następny, każdy wie, co chce od badania. Taśma i już. No dobra, i w tym momencie to musimy uważać, bo jeszcze w to uwierzymy, co mówimy. To mi wszystko przypomina, wiesz co?
No słucham.
No, oczywiście, że znowu mydełko fa, bo jak nagrywano mydełko fa, sialala, sialala, to był pastisz. To był po prostu utwór prześmiewczy. Tylko tak się spodobał, że ci, którym on się spodobał, nie wyłapali tego, że to jest pastisz. My stawiamy na to, że nasi słuchacze są osobami bardzo inteligentnymi, dużej wrażliwości ultrasonograficznej i nie tylko. I Państwo nie nabierzecie się na to, że ta konwencja, którą przyjęliśmy przed chwilą, jest tylko przejaskrawieniem, tą hiperbolą, po to, żeby pokazać krzywym zwierciadle pewien sposób myślenia.
Ale warto w tym krzywym zwierciadle spojrzeć na rzeczywistość, porównując z tym, o czym rozmawialiśmy podczas naszych ostatnich podcastów, bo nic nie daje nam takiego oglądu rzeczywistości, jak obiektywne spojrzenie z dwóch perspektyw. To rzeczywiście kusi. To, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, kusi. Ja jestem w stanie uwierzyć, że takie postępowanie może być uzasadnione i bylibyśmy je w stanie, wydawałoby się, racjonalnie wyjaśnić. Ale nie o to w tym chodzi, żeby wszystko racjonalnie wyjaśniać, tylko żeby myśleć i jeszcze raz myśleć.
Jak ktoś się wychował w duchu takiej medycyny, jaką zaprezentowaliśmy w ciągu ostatnich minut, to faktycznie nasz sposób myślenia, nasze podejście i Państwa również, którzy słuchacie tych podcastów, może być obce, niezrozumiałe, może być wydumane, może być szukaniem dziury w całym. No to też trzeba zrozumieć, że jak ktoś z takiej szkoły wyszedł, no to tak będzie robił.
To są te nasze nawyki, to są te nasze przyzwyczajenia, to jest ten spadek, który otrzymaliśmy od swoich nauczycieli, od swoich, jak to niektórzy mówią, tutorów. I czasem trudno jest patrzeć na rzeczywistość inaczej, bo nie mamy innego przykładu. Ja się nie dziwię, że wielu z naszych słuchaczy pewnie kusi taka perspektywa szybkiego, prostego, bezproblemowego badania. Ale zawsze trzeba sobie w takiej sytuacji zadać pytanie, czy mnie to naprawdę cieszy. Kiedy poczuję się wypalony takim postępowaniem, bez żadnej refleksji nad tym, co robię?
Tutor to po polsku mistrz.
Mistrzu.
Mistrzu, rozumiem. Troszkę do tego podcastu skłoniła mnie sytuacja, która przydarzyła mi się dzisiaj rano, a mianowicie badałem tarczycę u pacjentki z zmianami ogniskowymi po leczeniu nadczynności za pomocą radiojodu i ta pacjentka położyła mi na stole wszystkie swoje poprzednie opisy badań ultrasonograficznych. Ja nie dziwię się endokrynologowi, że on nie wiedział po tych opisach, na co ta pacjentka choruje. To nie o to chodzi, żeby krytykować, to nie o to chodzi, żeby mówić, że my to tak, a inni to tak. Tylko chodzi o to, że jeżeli dajemy opis, to poświęćmy od 15 do 30 sekund refleksji, czy to badanie cokolwiek komuś da.
I takie pobieżne, szybkie badanie, o którym dzisiaj mówiliśmy, wbrew pozorom sprawia, że ci pacjenci jeszcze bardziej rotują się w systemie. Oni przychodzą, a sam wiesz z własnej praktyki, często jeszcze tego samego dnia do innego gabinetu powtórzyć badanie, bo tam to było za szybko, bo tam to było niedokładnie, bo lekarz prowadzący właściwie nic nie rozumie z tego opisu. Więc to nie jest tak, że to skraca ścieżkę diagnostyczną.
Nie, ci pacjenci angażują w swoją diagnostykę dużo większą liczbę lekarzy.
I o tym też warto pamiętać i taka refleksja też powinna być w nas, co z tego badania, co z tego opisu, co z tego wyniku, który dajemy do ręki pacjentowi, będzie wynikało w jego dalszych losach. Czy sprawimy, że ten pacjent trafi tam, gdzie powinien trafić, czy będzie dalej krążył, jak trochę niewidomy w ciemnym pomieszczeniu.
Żeby zamknąć w klamrę to, o czym mówimy, o ultrasonografii, kobiecości, wszak ultrasonografia jest kobietą, no i trochę o męskości, to ważne jest, jak się zaczyna i jak się kończy.
I bardzo ważne jest, co się dzieje w środku.
Ciekawe, w jaką sytuację wcielimy się w przyszłym tygodniu.
Boję się tego. W takim razie do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.